Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Tutaj jest mowa o Piotrze i o Janie, o dwóch apostołach. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej, też zresztą kapłan, oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Nasz drogi Boże, dziękujemy Ci za świadectwo apostolskie, za świadectwo wczesnego Kościoła, za to, jak widzimy, że ich nauki były Twoimi naukami. Widzimy, jak Panie wszystkie te fragmenty w Starym Testamencie, które zapowiadały Ciebie, spełniły się w tamtych czasach. I Panie, widzimy, że tylko Ty jesteś drogą, tylko Ty jesteś zbawieniem, tylko Ty jesteś naszą dobrocią. Prosimy Cię, abyś prowadził nas dzisiaj przez nasze kazanie, rozważanie, abyś, Panie, otworzył nasze serca na Twoje słowo, abyśmy posiedli mądrość, abyśmy Cię jeszcze bardziej wielbili w naszym życiu za to, kim jesteś, za to, co nam dałeś i dajesz na co dzień. Prosimy Cię przez Jezusa, prosimy, błogosław nas w Twoim Duchu Świętym. Amen. Drodzy, dzisiejsze kazanie, tytuł Stare rzeczy kończą się, wszystko musi się zmienić. Pewnie już podobne tytuły się zdarzały wcześniej, ale rzeczywiście ten fragment wydaje mi się, że nawiązuje jeszcze raz do tego właśnie. A dzisiaj tak naprawdę kazanie będzie o dwóch rzeczach, które obrażają ludzi. O dwóch rzeczach, które obrażają ludzi. Moglibyśmy wymienić wiele rzeczy, które obrażają ludzi. Można by tu posłużyć się jakimiś inwektywami, obraźliwymi stwierdzeniami i rzeczywiście moglibyśmy się poczuć urażeni, ale naprawdę są rzeczy, są dwie rzeczy, które jeszcze głębiej obrażają ludzi, jeszcze bardziej ludzi odpychają czasami właśnie od nas, od Kościoła. One zresztą od początku obrażały, nadal obrażają, o tym będzie za kilka chwil. Ale najpierw chciałbym Wam pokazać pewien schemat, którym się posługuje Łukasz zarówno w swojej Ewangelii, jak i w Dziejach Apostolskich. Wiecie, że to jest jeden i ten sam autor. I on pokazuje, że w zasadzie apostołowie to, co czynią, jest dokładnie odzwierciedleniem wzoru Jezusa. Ewangelista powtarza nam w zasadzie tutaj, w tym miejscu w Dziejach Apostolskich, schemat Jezusa z kazania w Nazarecie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Ewangelii Łukasza kazanie w Nazarecie jest takim głównym wyrażeniem tego, po co Jezus przyszedł. To jest jego misja, tak? To jest jego mission statement, można powiedzieć, po co on tutaj w ogóle przyszedł. To jest to kazanie, w którym Jezus otwiera Izajasza, czyta na głos w synagodze w Nazarecie, i po chwili mówi, że właśnie to on ogłasza teraz nadejście, nastanie miłościwego roku Pana. Oczywiście miłościwy rok Pana, rok jubileuszowy, to jest 7-7, tak? Co 50 lat taki rok jubileuszowy miał następować. Tutaj chyba historycy zarówno, jak i teologowie są zgodni, że prawdopodobnie Izrael nigdy tego w życie nie wprowadził. Nie ma przynajmniej żadnej wzmianki ani w Biblii, ani w innych dokumentach, żeby taki rok sabatowy kiedykolwiek został wprowadzony. I teraz Jezus przychodzi i mówi, że oto przynoszę wam coś nowego, coś, co powinniście znać w swoim życiu, w swojej praktyce, ale to jest coś nowego, miłościwy rok Pana, kiedy długi są darowane, kiedy to, co ktoś był winny, zostaje całkowicie umorzone. Nastaje nowy porządek tak naprawdę, nastaje nowy start, nowy porządek, nowe życie można by powiedzieć, którego do tej pory nie praktykowano. I ciekawe jest też to, że jakbyście, nie wiem, może na chwilę chcecie zwrócić się do Łukasza, 4 rozdziału. Jeśli widzicie na dole tej strony tutaj, pod tym kazaniem, w tym słupku, strona 1099. Wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem, I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Już od samego początku, słuchajcie, to kazanie, zobaczcie, ogłoszenie czegoś dobrego, ogromnej miłości Bożej, ogromnego miłosierdzia, ogromnej dobroci Bożej, powoduje zawiść, powoduje gniew, powoduje, że Jezusa chcą zabić. I podobnie tak samo jest w dziejach, kiedy, słuchajcie, Piotr ogłasza wspaniałą nowinę o zmartwychwstaniu w Jezusie, zebrani, tak, bo to się odbywa w kontekście świątyni, nagle słyszą to kapłani, saduceusze, i oni naprawdę są zdenerwowani, oni są zezłoszczeni, chcą po prostu coś zrobić z Piotrem i Janem. Na szczęście jakoś są tu powstrzymani przez pewne reguły, tak, których chcą się trzymać jednak w tym momencie, że musi się zebrać sąd, ale jest późno tego dnia, dlatego wtrącają ich do więzienia. Słuchajcie, jest też szerszy kontekst służby apostołów, która opiera się na schemacie Jezusa, który został powielony został powielony w dziejach apostolskich, a pierwszy raz Łukasz o nim mówi w Ewangelii Łukasza, tak? Zobaczcie, Jezus w trzecim rozdziale Łukasza, Jezus otrzymuje Ducha Świętego, zstępuje na Niego, potem następuje, czyli wszystko dotyczy Ducha Świętego. Najpierw jest otrzymanie Ducha Świętego, potem Jezus tłumaczy, wygłasza kazanie dotyczące celu, dla którego Duch przyszedł. A po co Duch przyszedł? Aby zaprowadzić nowy porządek, miłościwy rok Pana. Po to przyszedł Duch. A na końcu następuje, pod koniec czwartego rozdziału, widzimy demonstrację mocy Ducha Świętego, po której wzmaga się opozycja, tak? Czyli Jezus przede wszystkim ogłasza nastanie nowego porządku, nowych rządów, nowych zasad, nowych reguł w świecie. I przesłanie Piotra i Jana w pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich koncentruje się na tym samym. Pamiętacie, apostołowie siedzą, czekają w Jerozolimie, wstępuje na nich Duch Święty. Potem Piotr i Jan wygłaszają kazanie i następuje kazanie o tym, po co przyszedł Duch Święty, tak? Żeby zaprowadzić nowe rzeczy, żeby zaprowadzić nowe czasy. A potem Duch zaczyna działać ze wzmożoną siłą i dzieją się cuda. W trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że właśnie to wszystko, co doprowadziło do tego uwiężenia ich, wtrącenia ich do więzienia, to było uzdrowienie człowieka, który nie mógł chodzić. Wspaniały, słuchajcie, wspaniała naprawdę rzecz, wspaniały fragment. Piotr mówi: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził, wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i poskakując. Wyobraźcie sobie, jak taki młody jelonek skakał gdzieś po tej świątyni, tańczył, nie? Z radości, chwaląc Boga. To jest, słuchajcie, to jest ciekawy obraz. Chciałbym, żebyście go zapamiętali, bo później do tego jeszcze powrócimy. Także schemat jest taki właśnie. Duch wstępuje, apostołowie ogłaszają, po co ten Duch przyszedł, aby nastały nowe rzeczy. Na końcu, tak, jako trzecią taką manifestację, Duch działa ze wzmożoną siłą, aby uzdrawiać, aby zbawiać ludzi. Także to wszystko, co się dzieje w dziejach apostolskich Łukasza, w zasadzie dotyczy jednej rzeczy. Ten świat musi się zmienić. Słuchajcie, my wszyscy jesteśmy przywiązani do naszych rzeczy. Wygodnie nam z naszymi tak zwanymi obcykanymi rzeczami. Tak, gdybyśmy codziennie, nie wiem, gdyby przez sen, jakbyśmy zapadli w sen i codziennie się w jakimś dziwnym, kosmicznym filmie zmieniał układ naszego mieszkania i tak dalej, pewnie czulibyśmy się źle, wstając rano, mając łazienkę gdzieś indziej, mając sypialnię, która by wyglądała inaczej i tak dalej. Także przyzwyczajamy się do wszystkiego, przyzwyczajamy się nawet do naszych grzechów, natomiast wyraźnie Bóg przez to, co czyni, przez Jezusa, przez apostołów, wskazuje, że wszystko musi się zmienić. Musi zmienić się społeczny porządek, nowy porządek musi zastąpić stary porządek. Pamiętacie, że nowego wina się nie leje do starych bukłaków. Po prostu nowe wino rozsadza stare bukłaki. Ten stary świat musi się rozsadzić, można powiedzieć. Także nowy porządek, o tym są dzieje apostolskie. Nie wiem, czy pamiętacie jedną z ostatnich scen w Apokalipto. Oglądaliście ten straszny film? Apokalipto Horror Mela Gibsona. Żartuję, że to horror, ale dla wielu oczywiście pokazanie okrucieństwa człowieka pewnych kultur jest niedopuszczalne. Liberałowie szczególnie psioczą na tego typu filmy, tak samo jak na Pasję, tak? Przedstawioną przez Mela Gibsona. Ale jedna z ostatnich scen w Apokalipto, pamiętacie, kiedy główny bohater ucieka w lesie, co widzi? Nadchodzący nowy porządek od morza, tak? Przychodzi krzyż, przychodzą, tak, konkwistadorzy. Ci, którzy go gonili, wylatują na plażę i też spotykają się z nowym porządkiem, tak? Także na horyzoncie jest nowy porządek i to jest też motyw zresztą bardzo znany w innych powieściach, w innych filmach. Nie wiem, nowy porządek wprowadzony przez Brytyjczyków w Nigerii podobnie wyglądał. Nowy porządek wprowadzony przez Persów na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Prorocy zapowiadali nastanie nowego porządku, którego cechami są dwie rzeczy. Z jednej strony trauma, z drugiej strony ulga i odmiana. Tak, to są dwie rzeczy. Zobaczcie, w zależności od tego, kto się spotyka z tym nowym porządkiem, to albo przeżywa traumę, albo przeżywa ulgę i odmianę, tak? To znowu jeszcze o Apokalipto. Ten, który uciekał, ten, który wiódł spokojne, ciche życie z rodziną w lesie, ze swoim plemieniem w lesie, mógł może patrzeć na tą nową zmianę, na to, co nadchodzi, z pewną ulgą, że nastanie coś innego, coś lepszego. Przynajmniej nie będzie takiego gnębienia i obcinania głów gdzieś tam na szczycie świątyni. Pytanie właśnie jest takie, jak człowiek odpowie na te zmiany? Zobaczcie, chromy, który liczył na Boga, liczył na zbawienie, pragnął zbawienia, zaczyna chodzić, tak? Jego kostki, czy tam jego stopy, wszystko jest wzmocnione. On wchodzi do świątyni i skacze w górę, wychwalając Boga w niebogłosy. Spójrzcie na Izajasza, to jest dokładnie to, co było obiecane wcześniej. Izajasza, 35 rozdział. Izajasza 35:5-6. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych, wtedy chromy będzie skakał jak jeleń, tak mówiłem, jak jelonek. I radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni potoki na stepie. Kiedy to się stanie? Bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Więc Bóg przychodzi, słuchajcie, z dobrymi rzeczami do swojego ludu. Ale kiedy Bóg przychodzi, to odbywają się dwie rzeczy. Z jednej strony trauma, z drugiej strony ulga, tak? Z jednej strony sąd, z drugiej strony zbawienie. Także jest grupa, która się cieszy, ale jest grupa, która czuje, że może dużo stracić. Czuje, że może dużo stracić na tych zmianach. Dlatego właśnie biorą Piotra, biorą Jana, wrzucają ich do więzienia. Choć wciąż Piotr mówi do nich, przemawia do nich pod koniec trzeciego rozdziału, jak czytamy, aby się nawrócili do Jezusa. Że to jest najlepsze, słuchajcie, co się może wydarzyć w życiu kogokolwiek. Nawrócić się do Jezusa. Wy wprawdzie tak wy go zabiliście, ale nawróćcie się, aby wam błogosławił, odwracając każdego od złości waszych. No oczywiście oni od tych złości nie za bardzo chcą się nawrócić. Teraz, kiedy już przechodzimy do treści czwartego rozdziału tego fragmentu, który Marek przeczytał, to wydaje mi się, że te dzieje wskazują, dzieje czwarty rozdział wskazują na dwie rzeczy, które bardziej niż inne na tym świecie obrażają ludzi, choć obie są bardzo dobre. Pierwsza z nich to nauczanie o zmartwychwstaniu w Jezusie. Zobaczcie, że tu nie chodzi o zmartwychwstanie Jezusa, ale dosłownie w Grece jest o zmartwychwstaniu zmarłych w Jezusie. Chodzi o to, że zmarli są wzbudzani do życia w Jezusie, tak? Ci, którzy umarli, są wzbudzani do życia w Jezusie. A druga rzecz, która ich obraża, znajduje się trochę dalej. Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? No i teraz Piotr wyjaśnia, w czyim imieniu. To wszystko stało się w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Słuchajcie, to jest właśnie to. To jest ta druga rzecz, która obraża ludzi. Ekskluzywność imienia Jezusa. Czy ekskluzywność zbawienia w imieniu Jezus. To, że w żadnym innym imieniu, w żadnym innym Bogu, w żadnym innym człowieku nie ma zbawienia, czy nie ma żadnego innego imienia, w którym ludzie mogą być zbawieni. Tak, chciałbym teraz pokrótce omówić obie kwestie, właśnie z tą nadzieją, że gdzieś to da nam szerzej do myślenia, także w naszym rozmawianiu z ludźmi, w naszej ewangelizacji, bo to uważam, że to są dwie ważne rzeczy, które powinniśmy podkreślać. Słuchajcie, właśnie powinniśmy nauczać o zmartwychwstaniu w Jezusie i zaraz wyjaśnię, o co chodzi tutaj. I o tym, że właśnie tą ekskluzywność, że w żadnym innym imieniu nie ma żadnej innej drogi, jak to mówi ewangelista Jan, nie ma żadnego innego imienia, żadnej innej drogi, jak tylko Jezus. Jan zresztą mówi, że to w Jezusie widać Ojca, tak? Jeśli chcesz przyjść do Boga, to tylko w Jezusie. Także po pierwsze, obraza z powodu zmartwychwstania w Jezusie. Ciekawe. To powinno nas zaskakiwać i to powinno nas dziwić, że w obliczu tak dobrego dzieła, tak? W obliczu tak dobrego, że tak powiem, nauczania o nadziei, taka rzecz po prostu wywołała w historii takie negatywne reakcje. Dzieje apostolskie są tego bardzo dobrym przykładem. Apostołowie zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. I co? I powstają zamieszki. Tak? Cały tamten świat się wali. Ciekawie, nieco żartobliwie wyraził to pewien biskup. Myślę, że to był biskup anglikański. Trochę z rozrzewnieniem, patrząc na dzieje apostolskie, powiedział, że tam, gdzie szli apostołowie, powstawały zamieszki. Tam, gdzie ja idę, ludzie podają herbatę. Tak? To jest różnica w tych dwóch rodzajach służby, nie? On by pewnie chciał trochę tak, żeby jednak bardziej jak apostołowie ludzie reagowali, na apostołów ludzie reagowali na niego. Także czy czasy się zmieniły? Nie wiem, czy zmieniła się rola sług Bożych albo sposób zwiastowania. Tam apostołowie, kiedy zwiastowali zmartwychwstanie w Jezusie, powstawały zamieszki, powstawała wrogość. O co chodzi? Dlaczego tyle wrogości? Zauważcie też jedną rzecz, że nawet w tych fragmentach w Dziejach Apostolskich nie tyle chodzi o nauczanie krzyża, które też było obraźliwe, jak czytamy w 1 Koryntian, pierwszym rozdziale. Tak, Paweł to podkreślał, że mowa o krzyżu jest głupstwem i tak dalej. I to rzeczywiście, ludzie byli zmieszani, ludzie byli zaskoczeni, dla Żydów to było zgorszenie, dla pogan głupstwo, dla Greków głupstwo, ale to nauczanie o zmartwychwstaniu tak naprawdę powodowało wrogość, powodowało zamęt. I dlaczego? Pytanie dlaczego? Pytanie o co chodzi? Słuchajcie, myślę, że i to fajnie też chyba N.T. Wright w swoich pismach podaje, że jeśli się zatrzymamy w naszym zwiastowaniu na krzyżu, no to tak naprawdę powiedzieliśmy o początku. Tak wiele zresztą kościołów koncentruje się na krzyżu. Katolicy się dużo koncentrują na krzyżu, luteranie się dużo koncentrują na krzyżu. Katolicy mają drogi krzyżowe i tak dalej, jest Wielki Piątek, Wielkie Święto i tak dalej, i tak dalej. Ale co z tego dalej wynika? Słuchajcie, jeśli pominiemy naukę o zmartwychwstaniu, a nauka o zmartwychwstaniu, słuchajcie, głosi jedno, że obecny status quo, obecny porządek upadnie, no to mówię, to żeśmy jeszcze nie sprzedali Ewangelii. Raczej, kiedy nauczamy zmartwychwstania, mówimy coś takiego, że Bóg wywróci ten świat do góry nogami, a raczej tak naprawdę świat stoi na głowie, a Bóg go obróci i postawi na nogi, można powiedzieć, tak? Rządy, słuchajcie, nie będą wyglądały jak dotąd. Ci, którzy są u władzy, nie będą u władzy, o ile nie wezmą sobie do serca nauczania Jezusa, tak? A nauczanie Jezusa o rządzeniu polega na czym? Że jeśli ktoś chce być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Także, słuchajcie, Piotr i Jan przemawiają w świątyni, przemawiają w obecności kapłanów, policji świątynnej. Kto to była policja świątynna? To też byli kapłani wyznaczeni do tej roli, tak? I saduceuszy. Rządząca klasa liberałów, słuchajcie, tamtych czasów. Mniej więcej od czasów machabejskich, pierwszy wiek przed Chrystusem, właśnie saduceusze ustanowili się nową klasą kapłańską w Jerozolimie. To są ci, którzy wierzyli, że nie ma zmartwychwstania. Dlaczego tak wierzyli? No wierzyli między innymi dlatego, że uważali, że to w czasach machabejskich wypełniły się proroctwa dotyczące ery mesjańskiej. Tak? To machabeusze przez swoje krwawe rewolty, przez zabijanie swoich współbratymców przynieśli wyzwolenie, tak? Można powiedzieć, spod helenizacji narodu. Także oni już mieli pozamiatane, tak? Era mesjańska rozpoczęła się już, zmartwychwstania nie ma. I oni dzierżyli tą władzę społeczną i ekonomiczną w Izraelu tamtych czasów. To najwyższy kapłan właśnie, saduceusz, robił interesy z rzymskimi namiestnikami, tak? Oni mogli dogadywać się w różnych sprawach. Do dyspozycji mieli swoją właśnie, jak już wspominałem, pałacową policję, czy świątynną policję. Mieli władzę bata, tak? Mogli nawet za pozwoleniem Rzymian ująć kogoś, wymierzyć mu 40 batów zgodnie z prawem, bez jednego. Potrafili też kierować opinią publiczną. Pamiętacie, jak Jezus stał i stał Barabasz? Tak? Byli tacy, którzy podburzyli lud, który krzyczał, kogo mam uwolnić? Pytał Piłat. No Barabasza, nie? Wolimy wywrotowca, wolimy mordercę niż jakiegoś Jezusa, który głosi zbawienie. Także słuchajcie, dla tego typu ludzi dzierżących władzę, ludzi przyzwyczajonych do status quo, nauka o zmartwychwstaniu, która głosi, że choć nawet zabijesz swoich oponentów, to oni i tak zmartwychwstaną, to oni i tak będą wraz z Chrystusem rządzić, jest bardzo niebezpieczna, tak? Więc tak to wyglądało w tamtych czasach. Dlatego nienawidzili, dlatego często powstawały zamieszki, ponieważ ci ludzie, słuchajcie, wiedzieli, czuli pismo nosem, że ich władza zostanie odebrana, tak? A jeszcze więcej, bo apostołowie przecież mówili, że w świetle tego zmartwychwstania Jezus przyjdzie powtórnie, aby sądzić ich, o ile się nie upamiętają i nie przyjmą Ducha Świętego, tak? I słuchajcie, z jednej strony czasy są dzisiaj inne, a z drugiej strony mi się wydaje, że są podobne, bo nasz współczesny Zachód tak mniej więcej od 200 lat co robi? Śmieje się z nauki o zmartwychwstaniu, ale tak naprawdę spróbuj konsekwentnie uczyć zmartwychwstania. Spróbuj uczyć tego, że wszystko, co jest i się zmienia, spróbuj mówić, że każdy, kto dzisiaj dzierży jakąkolwiek władzę, jest naszym przełożonym czy cokolwiek, zostanie z tego rozliczony. Wnet zobaczysz, co to znaczy bat władzy. Zobaczcie, Piotr nie uczył, że Jezus zmartwychwstał. Piotr mówił, że w Jezusie wszyscy ci, którzy są w Jezusie, zmartwychwstaną, że umarli są w Nim wskrzeszeni. Także mówię, to jest dla nas też dobra przestroga, bo jeśli głosimy tylko humanistyczny krzyż, a humanistyczny krzyż na czym polega? No to wielu ludzi dzisiaj wie i tak patrząc dzisiaj na młode małżeństwa, to gdzieś u mnie na podwórku, to mniej więcej ludzie czują, o co chodzi, że musisz się poświęcić w życiu, tak, dla kogoś. Nie dla dzieci, musisz wyjść z nimi na podwórko, pobawić się i tak dalej. To robimy wszyscy, nie? Poniekąd. To jest ta nauka o krzyżu, taka humanistyczna nauka o krzyżu, że no każdy musi się poświęcić, bo to poświęcenie ma sens na rzecz innych, tak? Ale to nie jest do końca Ewangelia też, tak? To jeszcze jakoś dla ludzi jest do przełknięcia. Ale nauka o zmartwychwstaniu jest bardziej radykalna. Nauka o zmartwychwstaniu głosi, że stare, że obecne porządki muszą się rozpaść. Nadchodzi nowy porządek, w którym wszystko musi być podporządkowane Chrystusowi. Wszystko musi się zjednać z Duchem. To Duch jest tym, który wzbudza nowe stworzenie i tego Ducha trzeba przyjąć i zgodnie z tym Duchem postępować, tak? Władza, jedyna władza, jaka się może ostać, to musi być władza taka, jak władza Chrystusowa. To jest bardzo, słuchajcie, niebezpieczne, tak? Kiedy Kościół nawet o tym mówi, i Kościół ma prawo mówić władzy o tym, że źle sprawuje swoją władzę, może pisać listy, może uprzejmie adresować królów i tak dalej. Zobaczcie, co robili reformatorzy, Kalwin i tak dalej. Pisali listy otwarte do królów, tak? Wysyłali, kościoły też to czynią, kościoły reformowane to czynią, wysyłają listy do królów, do premierów i tak dalej, nie? Władza musi być taka jak władza Chrystusowa, tak? A jeśli władza przekracza swój mandat, ja mówię o władzy na tym najwyższym szczeblu, ale też na niższych szczeblach, to Chrystus tę władzę im zabierze. To jest to przesłanie dotyczące zmartwychwstania. Także nawet jeśli nas zabiją, to i tak nas nie pokonają. To jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. Także to jest tak też moja zachęta dla siebie, ale i dla was, że kiedy głosimy Ewangelię, krzyż jest ważny, krzyż jest naszą nadzieją, jest początkiem naszego zbawienia, ale nie zapominajmy o tym, że głosimy tak naprawdę przyszłość. Głosimy określoną przyszłość ludziom, gdzie no wszystko musi się poddać Chrystusowi. Wszystko musi być zgodnie z Duchem. Także to jest ta rzecz, która nieustannie obraża ludzi. Obraża z powodu zmartwychwstania w Jezusie. I jest też druga rzecz, która obraża. Jest to obraza z powodu ekskluzywności zbawienia w imieniu Jezus. To jak to? Nie ma żadnego innego imienia? Nie ma żadnego imienia? Tylko przez Jezusa? No co ty? Jak tylko przez Jezusa? No przecież są inne drogi. Zobacz na te starożytne religie. Zobacz na taoizm, na buddyzm. Zobacz na judaizm. Zobacz na islam. No przecież to są te religie, które czczą jednego Boga. Prawda? Tak jak no to imam mi kiedyś powiedział, tak? Byłem na konferencji, kiedy imam. Przecież my mamy tego samego Boga, nie? Boga Abrahama. Nie masz Jezusa? Jan mówi. Nie masz Boga. Sorry. O co chodzi w tym zbawieniu w imieniu Jezus? Ciekawe jest użycie słów tutaj Łukasza. W Grece, słuchajcie, Łukasz tutaj za bardzo nie rozróżnia pomiędzy tym, co się przed chwilą stało, z tym chromym, a tym, o czym on tutaj mówi, zbawieniu w Jezusie. To, że ten chromy zaczął skakać jak jeleń, tak, według Izajasza, to jest jego zbawienie. To jest jego zbawienie. I to samo, można powiedzieć, jest obrazem zbawienia wszystkich, którzy są w Jezusie. My jesteśmy jak ten chromy, tak powinniśmy postrzegać. Jak niedołężny, który nie mógł wstać, nie mógł chodzić, siedział w prochu, tak? Nie mógł sam wstać, nie mógł sam się przejść. Jezus stał się naszym zbawieniem, czyli nasze kości się wzmocniły, nasze kostki się wzmocniły. I wiecie co? Powinniśmy skakać jak jelenie do góry, chwaląc Boga. To jest to, co powinniśmy teraz robić. To jest to, za co powinniśmy być Bogu wdzięczni, tak? Że dał nam zbawienie w imieniu Jezus. No ale tylko imię Jezus? To co Bóg nie dopuszcza żadnej innej drogi? Zobaczcie, no nie. No i Piotr tutaj powołuje się na bardzo ważny psalm w tym całym argumencie. Psalm, który mówi, że jeśli tak naprawdę poważnie myślisz o Bogu i o tym, kim jest Bóg i gdzie On mieszka, to nie może być żadnej innej drogi. Tutaj Piotr, zwróćcie zresztą uwagę, że 11 rozdział ma tutaj, 11 werset, przepraszam, ma odnośnik do tego psalmu 118, który jest bardzo ważny w całym tym argumencie, ponieważ no Piotr przypomina, że mówimy o określonym Bogu, który ma określone mieszkanie, który w określony sposób zachowuje się według tego świata, więc no nie może być żadnej innej drogi, tak? Nie może być żadnej innej drogi. Psalm 118, proszę, spójrzcie ze mną na kilka wersetów. Piotr mówi, że Jezus jest podwaliną, jest kamieniem scalającym nową świątynię, tak? I o czym jest ten psalm? O czym jest psalm 118? Psalm 118 jest tak naprawdę o doświadczeniu człowieka w zetknięciu ze świątynią. Ale jaką świątynią? Prawdziwym mieszkaniem Boga. To jest ten ideał świątyni, tak? Czasami świątynia, wiecie, była splugawiona, zbezczeszczona, nastąpiło jakieś świętokradztwo i tak dalej. Świątynia, Bóg opuszczał świątynię. Ale to jest ten ideał świątyni, w której Bóg mieszka, tak? W której Bóg mieszka i teraz, kiedy człowiek idzie do tej świątyni, doświadcza właśnie Bożej obecności, doświadcza Boga. Zobaczcie, ludzie zmierzają do tej świątyni, by świętować nowy dzień, dzień zbawienia, przyjąć Boże zbawienie. Wersety 21. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. 24. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Panie, racz zbawić. Panie, racz poszczęścić. Tak? Spotkanie z Bogiem dla ludzi, którzy Go przyjmują, dla ludzi, którzy Go pragną, jest zbawieniem. Zobaczcie, to psalm też, który mówi o tym, że ludzie otrzymują od Boga życiodajną moc, tak? Otrzymują ducha, otrzymują życiodajną moc. Zwróćcie uwagę na wersety 14-17. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. Słuchajcie, Bóg to nie, zbawienie to nie jest coś takiego płytkiego, że a to byłem zagrożony, byłem teoretycznie zagrożony i teraz teoretycznie jestem zbawiony, ale nic nie poczułem. Nie, zbawienie oznacza, że Bóg naprawdę napełnił nasze życie niesamowitą mocą. Mocą do działania, do chęci życia, do radowania się, do dziękowania. Pan jest mocą i siłą moją, on stał się wybawicielem moim. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Zobaczcie, znowu okrzyki, głośne okrzyki wybawienia. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył. Albo choć umrę, to znów będę żył, tak jak śpiewamy w naszym hymnie. Nie? Będę opowiadał dzieła Pana. Także zobaczcie, ludzie otrzymują od Boga życiodajną moc i Bóg, tutaj jest obietnica w tym psalmie, że Bóg prowadzi tych zbawionych przez trudy ich życia i wybawia ich od niebezpieczeństw. To jest zbawienie. To zbawienie nie jest jakimś, słuchajcie, abstrakcyjnym werdyktem prawnym. Oczywiście też jest werdyktem przed sprawiedliwym sędzią. Ale to nie jest tylko to. To jest jak najbardziej namacalne, doświadczalne. To jest życiodajna moc na całe życie, tak? Co dalej? To psalm, który świętuje fakt, że Bóg pokonał moce tego świata. 10 werset. Wszystkie narody otoczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Jak głosi ten psalm, tak? Kto wytępił? No, Mesjasz, tak? Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim. I dalej, lepiej zaufać Panu, niż zaufać książętom, tak? Gdzie szukasz mocy, gdzie szukasz wsparcia? No tu jest właśnie ta droga. Słuchajcie, nie ma, nawet ten psalm nam mówi, że nie ma żadnej innej drogi. chcesz zbawienia, chcesz mocy w twoim życiu, jest tylko jedno miejsce, jest tylko jedna osoba, która może ci tego udzielić. Jezus, Bóg. Bóg wcielony, można powiedzieć. Bóg, którego widzieliśmy objawionego w Synu. Także w tym kontekście rzeczywiście nawet to pytanie, no to co, nie ma innego imienia? No, brzmi trochę bezsensownie, prawda? Kto inny mógłby w ten sposób postąpić z nami? Zung Zang Zim, tak? Czy jak on tam miał? Zunak Zim, tak? Ten, jeden z wielkich, pierwszych nauczycieli taoizmu, tak? Kto mógłby nas? Budda mógłby nas w ten sposób zbawić? Mahomet? Żaden z nich, słuchajcie, żaden z nich. Oni wszyscy obiecują pewnego typu zbawienie, pewnego typu wytchnienie, ale żaden z nich nie jest w stanie uczynić tego, co uczynił dla nas Bóg, czyli obdarzył nas mocą, obdarzył nas życiem, życiodajną mocą. On nas nieustannie prowadzi przez trudy życia i On nas wybawia z niebezpieczeństw. On pokonuje ten świat, słuchajcie, On zmienia ten świat. Nam się wydaje, że wszystko tak trwa, bo mówię, do niektórych rzeczy się przyzwyczajamy i wydaje się, że ciągle mamy tego samego prezydenta Wrocławia. Ale słuchajcie, Bóg zmienia to. Bóg w czasie to zmienia. Przychodzą, jego rządy nastają, szczególnie w Kościele. I ostatecznie wszystko musi wyglądać tak, jak Duch to dyktuje. Także, czy nie ma innego imienia? Słuchajcie, współczesny świat rzeczywiście jest obrażony na to, tak samo jak starożytny świat. Starożytny świat był politeistyczny, więc już kiedyś to mówiłem przy okazji innego kazania. Jechałeś w podróż, szłaś do tej świątyni, złożyć tej bogini pewną ofiarę, tak? Twoja córka wychodziła za mąż, szedłeś do tej świątyni, do innej świątyni, złożyć ofiarę, tak? W tej, nie? Wszystko opierało się na całym panteonie bogów, tak? Tych bogów było wielu. Jeśli wierzyłeś w jednego Boga, to byłeś tak naprawdę ateistą. Nie? Dzisiaj się czasy zmieniły, ale się trochę nie zmieniły też. Wiecie dlaczego? Bo dzisiaj mamy pluralizm. Dzisiaj mamy ten nowoczesny pluralizm, który głosi przecież, że no, są różne drogi, różne perspektywy, a posłuchaj mojej perspektywy. A dlaczego twierdzisz, że to jest grzechem, a to nie? Bo no, przecież no popatrz na miłość, popatrz z mojej perspektywy, ja ją pokochałem, nieważne, że mam męża, no co? No tak się stało, tak? No Bóg wzbudził, może jakiś Bóg wzbudził to uczucie, tak? A że kocham, nie wiem, też mężczyznę przy okazji, będąc sam mężczyzną. Może dlaczego? Dlaczego by to miało być złe w ogóle, tak? Dlaczego? Przecież są różne perspektywy, różne drogi. Wystarczy czegoś się trzymać i tak naprawdę pragnąć Boga i tam naprawdę wszyscy dojdziemy, tak? No nie. Nie ma innej drogi, tak? Jan 14,6. Tylko Jezus jest drogą. On jest bramą, On jest drogą, On jest naszym życiem. Chcesz mieć prawdziwe zbawienie? Tylko Jezus. To jest obrażające, słuchajcie. To jest obrażające wręcz, słuchajcie, na chrześcijańskich uniwersytetach. Liberalnych chrześcijan bardzo łatwo obrazić w ten sposób. To są ci progresywni, którzy uważają, że w buddyzmie, w taoizmie, w islamie też jest wiele prawdy, że ci ludzie też dojdą do Boga ostatecznie. No, bez Jezusa nikt nie dojdzie do Boga, tak mi należało powiedzieć i to obraża. Także znowu, zachęta dla mnie, zachęta dla was, abyśmy zwiastując Ewangelię robili to w sposób obraźliwy, dobra? Obrażajmy ludzi. No, nie po chamsku, tak? Bo nie chcemy być ani aroganccy, ani nie chcemy być wykluczający w zły sposób. Czyli mówiąc, o, my jesteśmy wybrani, a ty... Ani nie chcemy być triumfalistyczni nad nimi, tak? Raczej chcemy z wdzięcznymi sercami głosić im obrażające przesłanie, że Bóg wzbudza umarłych w Jezusie i że nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, jak tylko w Jezusie. Co oznacza to zbawienie? No oznacza właśnie to, że Bóg daje niesamowitą moc do życia, prowadzi nas przez trudy, prowadzi, wybawia nas z niebezpieczeństw, przygotował nam mieszkanie, wspaniałą rzecz w przyszłości. I On jest naszym wszystkim i powinniśmy Mu dziękować. I powinniśmy skakać dla Niego jak młode jelonki z powodu tego wybawienia, które nam zgotował. Popatrzmy na tego chromego, który po prostu nie mógł z radości, oszalał z radości, można powiedzieć. I mam nadzieję, że trochę z tej radości nam jeszcze pozostało w tym życiu, że będąc starymi chrześcijanami, zasiedziałymi w naszych tradycyjnych ławkach, każdy już ma nasze miejsce w kościele. Można by tabliczki już zacząć pomału przypiąć, ale że jeszcze potrafimy z radością przyjść do Boga i Mu dziękować i za właśnie za to Jego wielkie zbawienie w Jezusie, tak? Bo w nikim innym nie można się spotkać z tym wspaniałym Bogiem, a spotkanie z Nim jest naprawdę wspaniałe i warto o tym pamiętać, warto być za to wdzięcznym. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy za to, że stary świat się kończy, stare rzeczy się kończą, wszystko musi się zmienić według Ducha. Dziękujemy za radość zbawienia, za radość zbawienia w Jezusie. Dziękujemy też za nadzieję, pewną nadzieję zmartwychwstania w Jezusie. Prosimy Cię, abyśmy byli mocni, abyśmy w tej radości trwali i tę radość zwiastowali innym. Mając na uwadze to, że te rzeczy mogą obrażać, ale z drugiej strony widzimy, Panie, że to jest to, co jest najlepsze, co możemy innym zaofiarować, tak jak Piotr i Jan mogli zaoferować Jezusa chromemu. Tak my chcemy nieść Jezusa i moc w Nim naszemu otoczeniu. Amen.